Wielu inwestorów próbuje swych sił w inwestowaniu z lewarem. Zdarza się, że rynek nie idzie w zakładanym przez nich kierunku i następuje margin call. Wtedy broker prosi ich o uzupełnienie stanu konta, inaczej zamknie pozycję. Jest jednak na rynku instrument, który pozwala inwestować z dźwignią i nigdy nie zmusza do dopłaty kapitału. Chodzi o certyfikaty turbo emitowane przez ING Bank NV, notowane na GPW. W certyfikaty można inwestować nawet poprzez konta IKIGZE, więc dają możliwość oszczędzania na emeryturę z lewarem. W pierwszym kwartale 2022 roku wartość obrotu certyfikatami strukturyzowanymi na GPW wyniosła 1,1 miliarda złotych, co oznacza wzrost rok do roku o 30%. Są one drugim najchętniej handlowanym na warszawskim parkiecie instrumentem po akcjach. Nazywam się Piotr Rosik i zapraszam do wysłuchania mojej rozmowy o certyfikatach turbo z Bartoszem Sańpruchem z grupy ING.
To jest podcast 21% rocznie Jak inwestować. Przez najbliższe 30 minut będziemy rozmawiać o biznesie, pieniądzach, inwestowaniu i dobrze się bawić. 21% rocznie to podcast serwisu strefainwestorów.pl. Usiądź wygodnie, zrób głośniej. To jest inwestycyjny głos w Twoim domu.
Dzień dobry, Piotr Rosik, Strefa Inwestorów. To jest podcast 21% rocznie. Dzisiaj porozmawiamy o certyfikatach ING Turbo. Moim gościem jest pan Bartosz Sańpruch, przedstawiciel grupy ING do spraw certyfikatów Turbo.
Dzień dobry Piotrze, dzień dobry Państwu.
Bartku, ING Turbo to jest taka nazwa produktu bardzo zachęcająca chyba mężczyzn do jego używania. Wiadomo, jak to jest, mężczyźni lubią szybkość, lubią wcisnąć gaz do dechy. Tutaj mają jakąś obietnicę chyba dużych wrażeń. Czy tak rzeczywiście jest? Czy certyfikaty ING Turbo to jest typowo męski produkt dla mężczyzn poszukujących wrażeń?
I tak, i nie, bo certyfikaty turbo są po prostu produktem inwestycyjnym, więc jako takim mogą być używane przez tak naprawdę każdego inwestora i inwestorkę oczywiście. Więc patrząc na rynek, patrząc na giełdę, no to oczywiście mężczyźni no, stanowią większość inwestorów, natomiast nie zamykamy się tak naprawdę na żadną osobę, więc jak kobiety chciałyby również trochę przyspieszyć swoje inwestycje, czy też zwiększyć potencjalną stopę zwrotu, przy tutaj gwiazdka oczywiście zwiększonym poziomie ryzyka, no to jak najbardziej z certyfikatów mogą skorzystać, no bo tu jeszcze mała dygresja, sama nazwa tak naprawdę, na rynkach zachodnich, no bo tam też certyfikaty są obecne, na rynkach zachodnich używana jest nazwa Sprinters, a Sprinters jest to pociąg szybkobieżny w Holandii, więc tam jest ta nazwa dosyć popularna i z tego tytułu no w Polsce byłaby nieznana, więc wprowadzając certyfikaty Turbo i NGNV, to w 2013, o ile dobrze pamiętam, więc już jakiś czas temu, na pewno przed wojną i na pewno przed pandemią, no tutaj koledzy zdecydowali o wersji turbo, jako takim produkcie, no, który dla części inwestorów może okazać się ciekawym rozwiązaniem inwestycyjnym, przyspieszającym trochę inwestycje.
No właśnie, Bartku, to wyjaśnij, na czym to przyspieszenie polega. Rozumiem, że chodzi o to, że są to certyfikaty turbo, to są produkty takie, które pozwalają stosować dźwignię, ale czy mógłbyś właśnie kilkunastu zdaniach dokładnie przybliżyć naszym słuchaczom właśnie zasady działania certyfikatów ING Turbo?
Będę stosował parę uproszczeń, no bo nie chciałbym z tego zrobić strasznie nudnego wykładu, trwającego z 2 godziny, żeby wchodzić tutaj we wszystkie szczegóły konstrukcji, natomiast na takim podstawowym poziomie, no jest to oczywiście produkt z dźwignią inwestycyjną. No jak ta dźwignia jest tutaj zapewniana, stosowana? Bo tak, chcąc inwestować, można kupić instrument bazowy, akcję na przykład. Weźmy taki najprostszy przykład polskiej akcji kosztującej 100 zł. No i oczywiście, żeby taką akcję kupić, trzeba te 100 zł wyłożyć. No ale też można właśnie skorzystać z jakichś produktów dających dźwignię inwestycyjną. To mogą być popularne czy znane, już myślę szerzej, kontrakty terminowe chociażby. No ale też mogą być produkty strukturyzowane, którym właśnie certyfikat turbo jest. No i w ramach tego, jeżeli mamy taką akcję wartą 100 zł, emitent, no w naszym wypadku INGNV, pożycza pieniądze, czyli mamy akcję wartą 100 zł, emitent pożycza 80 zł, więc taki certyfikat na giełdzie można kupić po 20 zł. No i teraz w momencie, kiedy akcja wzrośnie o załóżmy 10 zł, czyli o 10%, no to z tych 20 zł wartości certyfikatu robi się złotych 30. O 50% wzrosła wycena tego certyfikatu. Więc przy ruchu 10% instrumentu bazowego o 50% zmieniła się wartość certyfikatu. Oczywiście ważne zastrzeżenie, bo od tego nie można uciec. Jeżeli z tych 100 zł wartości instrumentu bazowego zrobiłoby się 90, no to z 20 zł wartości certyfikatu robi się 10 zł. No więc ta dźwignia finansowa działa jak miecz obusieczny.
Tak.
Pozwala oczywiście zwiększyć te stale zysków, no ale przy podwyższonym ryzyku, jeżeli założymy, że nie pójdzie w tą stronę, w którą chcielibyśmy, czy którą zakładaliśmy.
No czyli tutaj kłania się restrykcyjne zarządzanie ryzykiem, prawda? Inwestorzy, którzy stosują certyfikaty i tak tego rodzaju z dźwignią, no powinni te stop lossy twardo, bezwzględnie stosować, ucinać straty.
Z jednej strony tak, jak najbardziej, natomiast tu są jeszcze dwa możliwe podejścia do zastosowania podejścia, o których warto, myślę, wspomnieć. Pierwsze to wbudowana w ramach konstrukcji certyfikatu bariera, która jest już wbudowanym stop lossem, gwarantowanym, przygotowanym przez emitenta, animatora, który powoduje, że no jakby tutaj ten stop loss, czy ten wbudowany stop loss, ta bariera gwarantuje, że nigdy nie straci się więcej niż 100% zainwestowanego kapitału. Więc oczywiście to dla części inwestorów może być już strata przepotężna. Natomiast nigdy tutaj, chociażby w kontrze do kontraktów terminowych, nie będzie konieczności dopłaty jakichkolwiek środków. Więc nawet jeżeli ktoś nie zastosuje stop lossa, do czego oczywiście nie zachęcam, żeby była jasność, natomiast nawet jeżeli by się tak zdarzyło, albo nie był w danym momencie przy komputerze i nie obserwował tego rynku, jeżeli tych stop lossów nie stosuje, no to zawsze ma gwarancję, czy ma pewność, że ta bariera zadziała, no i co w najgorszym wypadku straci 100% zainwestowanego kapitału, co nie jest może częste, ale oczywiście się zdarza. No i to jest ten jeden element, który tutaj z tym zarządzaniem ryzykiem się wiąże. Drugim to jest możliwa do zastosowania strategia inwestycyjna. Relacja tutaj kursu instrumentu bazowego i bariery jest prosta. Im bliżej bariery jest kurs instrumentu bazowego, tym wyższa dźwignia. Więc część klientów stosuje taką mniej lub bardziej ciekawą strategię. Kupuje certyfikaty bardzo blisko bariery, więc o bardzo wysokiej dźwigni inwestycyjnej. I teraz są dwa możliwe scenariusze. No trzy, ale dwa rozpatrujmy, powiedzmy. Albo się trafi idealnie i pójdzie w górę, wtedy ten zarobek jest wysoki, tak? No bo dźwignia wysoka, cena certyfikatu niska, więc no, zarabia się procentowo bardzo dużo. No albo w takim najgorszym scenariuszu nastąpi dotknięcie bariery, no i generalnie jest się wyrzucanym z rynku, prawda? No w tej strategii nie stosuje się własnego stop lossa, no bo traktuje się tą barierę jako swój stop loss. Więc wtedy ta strata jest ograniczona, no bo w takich przypadkach, jeżeli inwestujemy bardzo blisko bariery, a ten rynek nie jest aż tak zmienny, no bo największa zmienność jest mimo wszystko na otwarciu, tak, otwarcia z luką, jakieś informacje poza godzinami sesji przyszły, no to wtedy ta zmienność może być wyższa, natomiast powiedzmy w trakcie sesji nie jest to może też stuprocentowa reguła, no ale powiedzmy jest trochę mniejsza, więc jeżeli jest spokojnie, no to taki instrument bazowy raczej nie powinien zmienić się o dużą wartość, a nawet jeżeli no to ta bariera zadziała. I w większości przypadków jakiś zwrot, tak zwana wartość rezydualna, taki klient dostaje. No a mówię, jeżeli rozpatrujemy taki trochę apokaliptyczny scenariusz, że nastąpi straszny spadek, no to w najgorszym wypadku strata 100%, ale przed takim strasznym spadkiem no nawet własny stop loss na giełdzie no też nie uchroni, no bo po prostu cena przejdzie tego stop lossa.
Bartoszu, a mam teraz takie trudne pytanie, czy możesz zdradzić, jak wyglądają właśnie wyniki waszych, znaczy klientów, którzy używają ING Turbo, inwestorów? No bo wiemy, jak to jest na Forex, na przykład u brokerów forexowych, no to mniej więcej ta relacja jest taka, że 80% traci, 20% zarabia, a tylko naprawdę małe kilka procent coś konkretnie zarabia, tak? Czyli to pokazuje, jak trudne jest stosowanie właśnie instrumentów z lewarem, tak, dźwignią finansową. Czy możesz zdradzić troszeczkę, jak to u was wygląda? Czy nie wiem, na przykład ta relacja jest troszkę lepsza niż u brokerów forexowych?
Niestety nie mogę, ale nie dlatego, że nie chcę. Po prostu nie ma takich danych, no bo trzeba, tutaj pamiętajmy, jakie certyfikaty są dostarczane do klientów czy do inwestorów. Emitent je emituje za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Tutaj to jedyni emitenci zagraniczni. Korzystamy z polskich ISIN-ów, czyli z polskiego depozytu. Certyfikaty są dopuszczone do obrotu na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Tak naprawdę klienci chcąc nimi handlować mogą to robić przez dowolnego brokera dającego dostęp do rynku czasowego giełdy papierów wartościowych w Warszawie. I w tym kontekście animator, emitent nie wie z kim handluje, bo jest to dla niego anonimowa transakcja. Klient nie otwiera rachunku u emitenta, u ING NV, tylko ma konto maklerskie w biurze maklerskim, no ING Banku Śląskiego chociażby, ale też może mieć w mBanku, w BOŚ-u, Santanderze, no brokerze dającym dostęp do rynku kasowego GPW, więc to tak naprawdę brokerzy wiedzą, jakie wyniki mają ich klienci. Animator, emitent takiej wiedzy nie ma, bo nie widzi tego klienta końcowego. Dla niego są to po prostu anonimowe transakcje z jakimś uczestnikiem rynku. Więc tutaj też jest pewna przewaga nad brokerami forexowymi. Tutaj no, oczywiście tymi z trochę bardziej mniej regulowanych jurysdykcji, u których można otwierać bezpośrednio konta i gdzie handluje się bezpośrednio z brokerem, no tutaj oczywiście ten handel też w 90%, czy 95% nawet więcej procentach przypadków odbywa się z animatorem z ING NV, ale animator nie wie, tak, nie ma możliwości targetowania, że tak powiem, pojedynczych klientów, czyli sprawdzania ich wyników i patrzenia, jak sobie radzą, czy ewentualnie dostarczania im gorszych warunków handlu. No tutaj te warunki handlu są identyczne dla wszystkich klientów, no bo wszystkich klientów animator musi i traktuje jednakowo, co mimo wszystko jest przewagą, bo nawet ta wycena certyfikatów jest na tyle, powiedzmy, że przejrzysta, czy możliwa do zweryfikowania. Każdy klient, jeżeli uważa, że no, transakcja została dokonana nie po wartości rynkowej, nie po wartości godziwej, to może się do nas zwrócić, na jakiej podstawie w tym momencie taka transakcja została zawarta po takiej cenie. No i my oczywiście możemy dostarczyć takie dane, no bo opieramy się na danych Bloomberga, podawanych przez terminale, no i tutaj ta wycena jest, powiedzmy, weryfikowalna. Może no nie tak prosto oczywiście dla takiego zwykłego klienta detalicznego, no bo tutaj wymagałoby to dostępu do Bloomberga, ale my oczywiście na dyskusję i na, może inaczej, kontrola najwyższą formą zaufania, więc jak ktoś chce, to może nas skontrolować i możemy dostarczać dane, na podstawie których taka transakcja została zawarta, żeby sprawdzić, czy ta wartość certyfikatu w danym momencie była tą wartością godziwą, wynikającą z kursu instrumentu bazowego.
A czy możesz powiedzieć teraz troszeczkę no, o tej ofercie tych certyfikatów ING Turbo? Na jakie instrumenty bazowe są te certyfikaty, jakie klasy aktywów, jakie są najniższe, jakie najwyższe dźwignie możliwe do stosowania?
Znaczy, zaczynając może od klas aktywów w takim razie, to mówimy, w chwili obecnej mamy do dyspozycji kilkadziesiąt instrumentów bazowych, 30 kilka albo pod 40 podchodzi. I tutaj mówimy o tych najpopularniejszych, największych instrumentach bazowych, indeksy, surowce, waluty, czy obligacje rządu niemieckiego, czy rządów Stanów Zjednoczonych, czyli no i oczywiście akcje polskie, zagraniczne. Z tych najpopularniejszych, no to CD Projekt chociażby, ostatnio też Allegro doszło.
Więc no i OTSW też jest.
Oczywiście, król spekulantów jest dostępny, no nie mogłbym się go zabraknąć, na szczęście tutaj oczywiście płynność na nim, na instrumencie bazowym pozwala spokojnie dostarczać te certyfikaty. No i w każdym przypadku tak naprawdę klient ma możliwość zarabiania zarówno na wzrostach, jak i na spadkach instrumentu bazowego. Ktoś uznaje, że dany instrument bazowy może spaść, to taki certyfikat short można kupić, no bo to jest istotne, zawsze kupuje się najpierw certyfikat, no a jeżeli ktoś myśli, że będzie on rósł, no to certyfikat long, zarabiający na wzroście instrumentu bazowego. A jeżeli chodzi o poziomy dźwigni, no to one się różnią, bo tak, w każdym momencie animator dostarcza kilkanaście instrumentów, zarówno na long, jak i na short, o różnych poziomach dźwigni. To powiedzmy, uznajmy to jako za główny wyznacznik, różnice certyfikatów. No i te dźwignie może się zdarzyć, że będą nawet poniżej jednego, natomiast co do zasady między 1 a 2 powinny startować, do kilka w przypadku akcji po kilkanaście w przypadku indeksów, maksymalnie kilkadziesiąt w przypadku certyfikatów walutowych na te najpopularniejsze waluty. To oczywiście nie jest katalog zamknięty, pełna lista aktualnie dostępnych instrumentów bazowych jest zawsze stale dostępna na www.jendieturbo.pl. Tam można spojrzeć, w zakładce certyfikaty są wyszczególnione te instrumenty bazowe, natomiast to nie jest lista zamknięta, częściej dochodzą instrumenty bazowe, natomiast też możliwe jest ich usunięcie. No tutaj taki przypadek będzie w przypadku Mercatora chociażby, bo wprowadziliśmy go półtorej czy dwa lata temu, jakoś w okolicach wybuchu pandemii. Tak. No natomiast z okazji jego przejścia do NVIDIA 40, no tam już pojawił się problem z płynnością instrumentu bazowego. Płynność spadła na tyle, że no niestety dostarczanie produktu zlewarowanego okazało się być trudne, żeby nie powiedzieć niemożliwe, więc no, ten instrument bazowy będzie wygaszany. Natomiast jeżeli coś jest handlowane na giełdzie, takiej oficjalnej giełdzie oficjalnych notowań, no to jak najbardziej mamy potencjalnie możliwość dostarczania na to certyfikatu, więc tutaj jesteśmy otwarci na dyskusję z rynkiem, z klientami, jeżeli ktoś jest zainteresowany jakimś potencjalnie instrumentem bazowym, to oczywiście możemy na ten temat rozmawiać. Tutaj, żeby wprowadzić taki instrument bazowy, no to niezwykle istotna jest jego płynność. Nie możemy dostarczyć instrumentu, certyfikatu na produkt, który jest niepłynny, którego zmiany ceny są rzadkie i którego te stoki wartości no, mogą być duże. No bo wtedy my za zadanie mamy śledzić kurs instrumentu bazowego, więc jeżeli ktoś kupuje nasz certyfikat, to my musimy kupić albo sprzedać, no zależy od strony, long czy short, ale no załóżmy ten podstawowy wariant long, jeżeli ktoś kupuje certyfikat long, my musimy kupić instrument bazowy. Jeżeli instrument bazowy jest niepłynny, no to kupienie po jednej cenie, którą my oferujemy klientowi, jest trudne po prostu, no jest niemożliwe. No i stąd jakby wątek płynności instrumentu bazowego jest kluczowy, jeżeli chodzi o wprowadzanie nowych certyfikatów do obrotu, natomiast jest to oczywiście jak najbardziej możliwe. No kiedyś, jeszcze nie 10, ale no 8 lat temu, jak wprowadzaliśmy certyfikaty, no to nie było CD Projektu, JSW też nie było, no Mercatora, który przyszedł i poszedł, że tak powiem, natomiast to jest żywa lista, na którą jesteśmy otwarci. Otwarci na jej poszerzanie. Wszystko kwestia zainteresowania klientów, ilu klientów chciałoby kupować te certyfikaty, no bo to trzeba pamiętać, że my emitując certyfikaty jakieś koszty ponosimy, więc jeżeli nikt by nimi nie handlował, no to zasadność ekonomiczna wprowadzania takiego certyfikatu jest, powiedzmy sobie szczerze, żadna. Więc no, te elementy no, musimy brać pod uwagę, jeżeli chodzi o naszą ofertę i jej zakres.
Przeglądając właśnie waszą ofertę w zakresie certyfikatów ING Turbo, widzę, że brakuje certyfikatów na kryptowaluty, na REIT, czyli takie fundusze rynku nieruchomości, no i na wiele surowców, to znaczy są certyfikaty na metale szlachetne, no ale na przykład na inne kategorie surowców, na przykład na surowce rolne widzę nie ma. Jak mógłbyś się odnieść po kolei tutaj, jak już jesteśmy właśnie przy tych klasach aktywów, dlaczego na te klasy aktywów nie ma certyfikatów ING Turbo?
Znaczy kryptowaluty, takie Bitcoin czy jakieś inne, Ethereum, no to tutaj mówimy głównie o wątku regulacyjnym, tak? Rynek ten jest na ten moment, powiedzmy, jeszcze nie aż tak mocno regulowany, co powoduje, że handel na takim instrumencie jest skomplikowany pod względem prawnym, jeżeli chodzi o dostarczanie na nim płynności dla klientów detalicznych na takich rynku oficjalnych notowań, na giełdzie papierów wartościowych, no w Warszawie, ale też na innych giełdach. Więc oczywiście no, potencjalnie jest to możliwe, kwestia rynku, na którym trzeba byłoby zabezpieczać taką pozycję, to jest drugi wątek, no bo oczywiście zaczynają się pojawiać kontrakty na kryptowaluty, na jakichś oficjalnych giełdach i ETF-y, tak. Natomiast no, jeszcze nie jest to na tyle, nie są to na tyle płynne instrumenty i rozpowszechnione, żeby bezpiecznie podłączać się, mówiąc kolokwialnie, do płynności na tym rynku. Jeszcze trzeci element, o którym chyba warto wspomnieć, no kwestia konstrukcji certyfikatu i bariery. No bo powiedziałem, że jest ta bariera, która jest automatycznym stop lossem w ramach certyfikatu, więc przy zmienności na niektórych kryptowalutach, ta się no, pojawia, no powodowałoby to, że taki cykl życia takiego certyfikatu no mógłby być krótki. tak bym to określił. Więc no to są główne, powiedzmy, trzy przyczyny, jeżeli chodzi o kryptowaluty. Rejty, szczerze, do tej pory jest to pierwsze pytanie, które usłyszałem w zakresie rejtów.
W Polsce bardzo nieznany zupełnie produkt, ale za granicą przecież na dużych, rozwiniętych rynkach jest bardzo popularny, tak?
Pełna zgoda. Pytanie, to już nie znam odpowiedzi oczywiście, natomiast pytanie, czy na rynkach zagranicznych, za granicą są jakieś lewarowane rejty? Nie wiem, do rozeznania. Druga rzecz, jak sam wspomniałeś, w Polsce jest to produkt szerzej nieznany, więc wydaje mi się tak trochę, że już samo wejście z rejtem, najpierw wydaje mi się powinien wejść rejt, żeby inwestorzy w ogóle znali.
Musielibyście wy zrobić promocję, co to jest rejt w ogóle.
Dokładnie. I jeszcze z lewarem ten rejt. No więc to już jest dodatkowa nakładka na szerzej nieznany rejt,
tak,
który wzbudza, aczkolwiek pomysł ciekawy, przyznam się szczerze. Warte rozeznania, natomiast to jest trochę też taki wątek samych ETF-ów. Tutaj koledzy z Bety robią potężną pracę, jeżeli chodzi o propagowanie ETF-ów, wiedzę o ETF-ach, natomiast trzeba sobie powiedzieć szczerze, jest to rynek ciągle jeszcze nieduży, szerzej nieznany, to jest może dobre słowo, szerzej nieznany i też nieduży. No jest ten jeden lewarowany ETF od kolegów z Bety, natomiast on też nie cieszy się na ten moment jakimś dużym powodzeniem, są popularniejsze, więc z takimi nowościami, oczywiście brzmi bardzo dobrze, ale mimo wszystko trzeba mieć z tyłu głowy potencjalne zainteresowanie klientów, bo wyemitować, tak jak powiedziałem, potencjalnie można na wszystko, co się handluje na, nie wiem, giełdzie Deutsche Börse, czy tam jakiejś amerykańskiej, ale pytanie, kto to kupi i kto będzie z korzystą.
Surowce rolne.
Tutaj wchodzą już też wątki, dodatkowy wątek licencyjny, bo handlując na danym instrumencie bazowym, w surowcach rolnych pewnie byłby to kontrakt, na jakąś nicę, kakao, kawę, to emitent będzie musiał ponosić opłaty licencyjne na rzecz giełdy za możliwość handlu na tym instrumencie bazowym. Jak wspomniałem też wcześniej, emisja certyfikatów wiąże się też z jakimiś kosztami. Też o kolejnym elemencie wspomniałem, o potencjalnym zainteresowaniu klientów. I tak jak złożymy te trzy rzeczy do kupy, to patrząc też na przykład na rynek produktów strukturyzowanych, gdzie jest kilka struktur opartych o surowce rolne, to one nie mają jakichś dużych obrotów. Więc tego zainteresowania większego na ten moment nie ma. Aczkolwiek przyjmuję twój głos, zapisuję do kajecika jako kolejny osoba potencjalnie zainteresowana.
Wiesz, tam na przykład, jak popatrzymy, to przecież, nie wiem, chociażby kawa mi się kojarzy, prawda? Chyba w ostatnie półtora roku tam o 100% cena kawy, kontraktów na kawę poszła do góry, więc można było naprawdę nieźle jeszcze z lewarem zarabiać na takiej kawie, tak?
Tak, jestem dużym fanem kawy, bolą mnie te wzrosty. Powiedzieć, że jestem uzależniony trochę od kawy.
Tak, pijmy kawę, póki nas stać, tak?
Póki nas stać, albo hedżujmy zakupy w sklepach spożywczych. Tak. Natomiast schodząc na certyfikaty, te trzy elementy powodują, że jakby na początku jest ta licencja, która nie jest mimo wszystko niska, a później zainteresowanie, które klientów na ten moment też nie widzimy zbyt wysokiego, więc, ale mówię, ciągle powtórzę, szukamy cały czas nowych pomysłów, patrzymy na rynek, słuchamy klientów, słuchamy głosów z rynku, więc nie wykluczam, że ta decyzja ulegnie w przyszłości zmianie i taki instrument też będzie dostarczany.
A czy możesz zdradzić, które w ogóle certyfikaty są najbardziej popularne wśród inwestorów, czyli na których jest najwięcej transakcji, największy nominalnie wolumen obrotu jest?
To są dane giełdy, więc one są oczywiście publiczne i tutaj myślę, nie będzie dużego zaskoczenia, bo patrząc na wolumen obrotu, to najpopularniejsze jest to, co znamy.
Czyli indeksy?
Dokładnie, tutaj DAX. DAX jest niekwestionowanym królem, bo nie mówimy o konkretnych certyfikatach, bo one się zmieniają, ale o instrumentach bazowych, prawda? Więc DAX jak najbardziej. Z polskich to WIG20, bo innego nie mamy zresztą, ale mimo wszystko on jest gdzieś tam w top 10, przewija się z miesiąca na miesiąc. Surowce, ropa, złoto, srebro. Z akcji to CD Projekt, JSW oczywiście też, nawet może bardziej niż CD Projekt. no to myślę, że na tym moglibyśmy, ta top 10, mhm. top 10 to jest mniej więcej, to są mniej więcej te rejony. Akcje to raczej tylko polskie, mamy kilka zagranicznych. Tutaj chcemy w tym roku wrócić do oferty z akcjami amerykańskimi, być może się to uda. Tam w pewnym momencie mieliśmy te akcje, ale z powodów przepisów podatkowych prawa amerykańskiego no musieliśmy się wycofać z ich oferowania, natomiast jest plan ich powrotu, więc mam nadzieję, że tutaj one też będą cieszyły się zainteresowaniem klientów, natomiast mówimy o bardziej szerokich instrumentach bazowych, w sensie właśnie indeksy, no, czy waluty nawet, tam jakieś euro, dolar też się przewija, ale to raczej w tych na niższych miejscach. I tutaj trzeba też przyznać jeszcze jedną rzecz, może warto wspomnieć, te obroty są rosnące, bo tak jak w 2019 obroty na naszych certyfikatach turbo, na całym rynku przez cały rok wynosiły 600 albo 700 milionów złotych w całym roku, no to pandemiczny 2020 była eksplozja zainteresowania. Przy zwiększonej zmienności, jaka pojawiła się na rynkach, klienci zaczęli naprawdę doceniać nasze produkty i obroty sięgnęły 1,5 miliarda. Przypomnę, z 600 tych 700 milionów rok wcześniej. Zeszły rok, no to już przebiliśmy 2 miliardy złotych obrotów w całym roku na wszystkich certyfikatach. Więc no, ten wzrost jest, pojawił się dynamiczny. Ten rok wygląda również bardzo dobrze. Pierwsze 3 miesiące tego roku to już było chyba 700 albo 800 milionów. Więc idziemy na naprawdę dobry wynik w tym roku. No widać, że klienci coraz chętniej korzystają z naszych certyfikatów, wykorzystują to narzędzie do wzmocnienia swoich inwestycji.
Słuchaj, Bartoszu, a wydaje mi się, że jeszcze o jednej ważnej cesze certyfikatów ING Turbo nie powiedzieliśmy, czyli o tym, że one tak naprawdę nie mają terminu wygaśnięcia, prawda?
Tak, tak. Potencjalnie mogą one istnieć w nieskończoność. Znaczy no nie jest to prawda, bo no, pamiętajmy o tej barierze. Są oczywiście certyfikaty, które są notowane od 2015 roku, no ale w momencie, gdy taka zwiększona zmienność by przyszła, no, to one będą wygasały. I tak nie ma już chyba, że przynajmniej nie kojarzę jakiegokolwiek certyfikatu, który by istniał od początku wprowadzenia tego produktu na rynek polski. Więc no, trzeba pamiętać o tej barierze. Oczywiście, jeżeli trafi się w trakcie, kupi się powiedzmy blisko bariery, certyfikat long, a instrument bazowy będzie rósł, co było bardzo długo przypadkiem, chociażby w przypadku tych akcji amerykańskich. No, one są jeszcze notowane, a nie można ich kupić. Apple czy Alphabet, to tam ich cena z kilkudziesięciu złotych parę lat temu osiągnęła teraz bodajże 2000, więc ten wzrost jest znaczący. No i kilka lat już jest notowane, no ale to nie jest powiedziane, że one w przyszłości również będą notowane, no bo może najpierw przyjść Wessa, odwrócenie trendu i te akcje amerykańskie no, mogą też się znokautować. Więc potencjalnie tak, natomiast więc one są możliwe do przechowywania w dłuższym terminie, natomiast co do zasady jest to, no muszę to też powtórzyć, produkt podwyższonego ryzyka o zalecanym okresie przechowywania jeden dzień, więc one są przeznaczone raczej do krótkoterminowego wykorzystywania ruchu cenowego, aniż przetrzymywania w długim terminie. Co, no, oczywiście jest to możliwe, ale pytanie, czy rozsądne, to już zostawiam naprawdę każdemu inwestorowi do rozpatrzenia we własnym sumieniu, czy we własnej strategii inwestycyjnej.
Ale danych o pozycjach poszczególnych nie macie, tak? Czyli w tym sensie, żeby nie widzicie tego, że na przykład ktoś 2,5 roku temu sobie, nie wiem, otworzył właśnie na Apple i tak trzyma.
Widzimy, że certyfikat został sprzedany z naszej perspektywy. Aha. Zakładając czysto teoretycznie, że 5 lat temu dokonaliśmy transakcji sprzedaży, więc ktoś kupił i od tamtej pory nie było jakiejkolwiek transakcji na tym certyfikacie, no to możemy założyć, że ta osoba nadal je posiada. No tak. Natomiast jeżeli powiedzmy sprzedaliśmy coś 5 lat temu i po drodze były jakieś transakcje kupna sprzedaży, no to kompletnie nie wiemy, kto to kupił, kto to sprzedał.
Tak, no tak, nie możecie wydedukować, co tam się stało jakby z pozycją tego danego klienta. Tak.
Dokładnie. No bo tutaj też ważna informacja, myślę, w 90, tak jak powiedziałem, 95, może trochę więcej procentach przypadków transakcje zawierane są z animatorem. Aczkolwiek, jeżeli animator jest obecny w arkuszu zleceń, potencjalnie klienci mogą handlować między sobą. I takich transakcji na przykład my nie zobaczymy. Znaczy transakcje zobaczymy, ale jakby no, tutaj nikt nie będzie zwracał na to uwagi takiej większej. bo potencjalnie, no mówię, klienci mogą między sobą handlować w ramach spreadu animatora, czyli między ofertą kupna a sprzedaży animatora transakcje mogą być zawierane, poza tym spreadem nie mogą być zawierane, no więc jeszcze szerzej odpowiadając na twoje pytanie, no można byłoby pewnie sprawdzić jakiś certyfikat i zastanowić się, czy ta pozycja była otwarta, była utrzymana i jak długo, natomiast to wszystko byłoby mocno eksperckie, bez żadnych twardych dowodów na to, no bo takich dowodów po prostu, czy takich informacji nie mamy.
A Bartosz, czy mógłbyś teraz troszkę powiedzieć o kosztach inwestowania w certyfikaty ING Turbo? Oczywiście potencjalnych stratach, uderzeniach w barierę mówiłeś, ale jeszcze jakie są koszty opłat, jakieś prowizje, jak to wygląda?
Znaczy tak, najpierw kupując certyfikaty na pewno ponosi się koszt prowizji maklerskiej. No ona przynależy dla biura maklerskiego, wynika ona z tabeli opłat i prowizji danego biura i tutaj każdy ma taki, jaki w swoim biurze. One, te stawki są najczęściej takie same jak dla rynku akcji, może inaczej, nie mam informacji, by były inne niż dla rynku akcji w jakimkolwiek biurze maklerskim w Polsce. Zakup, no i sprzedaż, prowizja maklerska. Później oczywiście kupuje się po jakimś ofercie sprzedaży animatora. Oferta sprzedaży jest różna od oferty kupna animatora, różnica to spread. Może oczywistość dla niektórych, ale warto o tym wspomnieć. No i teraz ten spread można rozpatrywać w pewnym ujęciu jako koszt, natomiast trzeba też pamiętać, że ten spread, który narzuca animator, wynika ze spreadu na instrumencie bazowym. No bo to też już tutaj padło, kupując certyfikat long, klient kupując certyfikat long, wymusza na animatorze kupno instrumentu bazowego. Na instrumencie bazowym jakiś spread jest, więc animator no, też po tym spreadzie handluje na instrumencie bazowym, zabezpieczając pozycję w certyfikatach. Więc spread na certyfikatach ma za zadanie odwzorowanie spread na instrumencie bazowym. Stanowi to jakiś koszt, natomiast i tak by stanowił koszt, handlując bezpośrednio na instrumencie bazowym jakimkolwiek. I to jest druga składowa. Trzecia składowa to koszt przetrzymywania pozycji. W momencie, jak kupuje się certyfikat i handluje intradayowo, czyli na tej samej sesji, mówimy tylko o tych dwóch pierwszych składowych, jeżeli chodzi o koszt. Prowizja maklerska, ten w cudzysłowie powiedzmy spread. Natomiast kiedy przetrzymuje się pozycję dłużej niż jedną sesję, no to wtedy wchodzi dodatkowy koszt za przetrzymywanie tej pozycji, za utrzymywanie tej pozycji. Mhm. To jest tak zwany koszt finansowania. Koszt finansowania składa się z marży emitenta, ona jest na rynku polskim stała, 3,5% w skali roku, i kosztu pozyskania kapitału na danym rynku. To już zależy od instrumentu bazowego, więc ta składowa będzie różna dla akcji polskich, indeksu DAX, czy akcji amerykańskich, czy indeksów amerykańskich, no bo będą zależały od stawek na rynku polskim, niemieckim, czy amerykańskim. I całościowy koszt składający się z tej marży i kosztu znajduje się na podstronie każdego certyfikatu. Na stronie ingturbo.pl w zakładce certyfikaty można jakiś instrument bazowy wybrać i po wejściu w konkretny certyfikat po prawej stronie będzie jedna pozycja koszt finansowania i on będzie podany w skali roku procentowo, na przykład 5, 6, 7, 8% w skali roku, ale jest to rozliczane dziennie, więc to nie będzie te 8% dziennie, tylko no to będzie 8% podzielone przez 365 i w przybliżeniu to będzie taki dzienny koszt przetrzymywania tej pozycji. To jest naliczane od poziomu finansowania też, żeby nikt nie pomyślał, że trzeba ten procent przyłożyć do ceny certyfikatu. No nie, trzeba przyłożyć do poziomu finansowania, który również po prawej stronie w tej tabelce jest wyszczególniony. Więc jeżeli jest tam, nie wiem, poziom finansowania 80 zł, bo zaczęliśmy od tego przykładu, ten procent poziomu finansowania, kosztu finansowania trzeba przyłożyć do tych 80 zł. Wynik trzeba dodać tego poziomu finansowania i to będzie poziom finansowania na kolejny dzień. I tak ten proces jest codziennie powtarzany. Ja wiem, że to może wydawać się skomplikowane, jak się tak słucha tego, dlatego też na stronie ingturbo.pl przygotowaliśmy sekcję pytań i odpowiedzi. To jest bardzo fajna sekcja, do której zachęcam. Jest mocno edukacyjna, ale też mocno praktyczna. Tam jest 20 kilka pytań, jakie zadawali nam klienci, inwestorzy, związane z certyfikatami Turbo. I my do tych pytań dorobiliśmy odpowiedzi. I tam również te elementy są wyszczególnione, więc można łatwiej sobie ułożyć to w głowie. Też co istotne, jeżeli chodzi o koszty, w zakładce też konkretnego certyfikatu po wejściu widać wykres. Zaraz obok tego wykresu jest coś takiego jak kalkulator. No i ten kalkulator jest o tyle fajnym narzędziem, że pozwala w przybliżeniu, ale dosyć dokładnym, obliczyć, jaki byłby taki nominalny koszt przetrzymywania pozycji w certyfikatach w dłuższym okresie czasu. Najlepiej takie wyliczenia robić po sesji, kiedy już kurs instrumentu bazowego się nie zmienia. Kurs instrumentu bazowego trzeba w tym kalkulatorze wpisać taki sam, jaki jest wyświetlony na stronie. Ilość dni, tyle ile się chce przetrzymywać certyfikaty, ilość certyfikatów 1 na przykład, po kliknięciu oblicz pojawi się nowa sytuacja. I nowa sytuacja będzie uwzględniała tak naprawdę i spread, i poziom finansowania przez ilość dni, które wcześniej się pokazało. Więc to narzędzie pozwala w taki prostszy sposób zorientować się, jakie byłyby koszty przechowywania tego certyfikatu. Więcej nie ma tak naprawdę tych kosztów, no te trzy elementy składają się na całościowy koszt handlu certyfikatami.
Porównywaliście jakoś te koszty do kosztów inwestowania w inne podobne instrumenty z dźwignią u konkurencji?
Na rynku polskim tej konkurencji dużo nie ma. Jeżeli chodzi o produkty strukturyzowane, notowane na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. W przypadku certyfikatów turbo czy też faktorów, no jest oczywiście Raiffeisen Centrobank, natomiast one są zbliżone, jeżeli chodzi o te poziomy, no bo one wynikają tak naprawdę, prowizje maklerskie, no to wszyscy mają takie same, spready są porównywalne, a koszty finansowania mocno zależą od kosztu pozyskania kapitału na danym rynku, które są identyczne dla no, wszystkich instytucji praktycznie rzecz biorąc, więc no, tutaj mówimy o bardzo porównywalnych kosztach, natomiast jeżeli nie patrzyliśmy, szczerze powiem, na szerszą konkurencję, chociażby CFD, no tutaj nie porównywaliśmy tego, no uznając, że jednak mimo wszystko jest to trochę rozdzielny świat. Skupiamy się po prostu na dostarczaniu w godzinach sesji na giełdzie płynności, dostarczania najlepszej obsługi klientów, bo każdy klient ma możliwość zadzwonienia do nas i porozmawiania po polsku. Każdy klient ma możliwość napisania maila i w zasadzie w czasie rzeczywistym dostanie odpowiedź, więc skupiamy się na tych takich jakościowych elementach, no traktując no opłaty, no to one muszą być po prostu, no bo ten biznes też ma swoje koszty pod spodem, no i trzeba je oczywiście pokryć.
Mam jeszcze pytanie o taką już praktykę używania waszego produktu. Przyznam tutaj, że jako aktywny inwestor mam z nim do czynienia i często zdarza się tak, że nie widzę aktualnej wyceny certyfikatu, czyli tam tych poziomów bid-ask właściwych i właściwego wyniku, tak, czy też poziomu straty czy zysku. Często są takie jakby kilkugodzinne opóźnienia w aktualizacji i chciałbym tutaj zapytać się, wina jest po czyjej stronie? Po stronie emitenta czy po stronie brokera?
Znaczy rozgraniczyłbym dwa elementy w twoim pytaniu. Pierwsze, bid-ask animatora. Tutaj nie powinno być takiej sytuacji, szczerze powiem, bo animator jest między 9.05 a 16.50 zobowiązany do dostarczania płynności na instrumentach i te oferty powinny być online'owo i powinny być online'owo prezentowane inwestorom. Oczywiście, z pełną szczerością powiem, no, że zdarzają się problemy techniczne, błędy, że na przykład takich kwotowań nie ma. Więc to się oczywiście zdarza, natomiast tutaj jest to wtedy, że tak powiem, wyprowadzane czy naprawiane z najwyższym możliwym priorytetem, no bo te oferty kupna i sprzedaży są tymi cenami transakcyjnymi, pod którymi klienci mogą handlować, więc to no nie może być tak, czy niedopuszczalnym jest sytuacja, w której przez kilka godzin tych ofert kupna i sprzedaży nie ma. Jeżeli one są, żeby były odświeżane po kilku godzinach na przykład, no to wydaje mi się mało prawdopodobne. I jeżeli miałbyś taki przykład, że tak powiem, z życia, podeślij tą informację, ja sprawdzę, co tam się mogło stać. Bo jakby ze strony animatora, jeżeli wysyła, no to wysyła w czasie rzeczywistym oferty kupna i sprzedaży i one w czasie rzeczywistym powinny być dystrybuowane do klientów czy do osób, które mają w danym momencie otwartą aplikację maklerską, obserwując notowania. Natomiast wycena, no tutaj zgoda, ale to jest, może być prezentowana z jakimś tam opóźnieniem, ale to trochę wynika ze specyfiki, w jakiej skonstruowane są aplikacje maklerskie brokerów w Polsce. Bo pamiętajmy, że co ma sens na rynku kasowym, wycena instrumentów podawana jest po ostatniej transakcji. Jeżeli zmienia się, jest transakcja na jakichś tam akcjach, no to zmienia się wycena tych akcji, jeżeli nie ma transakcji, no to wycena akcji się nie zmienia. No i to może na rynku akcji ma sens, w przypadku certyfikatów już trochę mniejszy, bo wycena certyfikatu na koncie maklerskim będzie się właśnie zmieniała albo po transakcji, która może być kilka godzin temu, mogła być kilka godzin temu, na przykład rano, bo na przykład tylu klientów nimi nie handluje, ale co istotne, certyfikat zachowuje płynność, no bo jest animator dostarczający oferty kupna i sprzedaży i na bieżąco wyceniający certyfikaty, więc każdy oczywiście ma możliwość dokonania tej transakcji, ale niekoniecznie tych klientów jest tylu, żeby transakcje były zawierane co jedną sekundę na przykład. No albo odświeżenie oferty, wyceny certyfikatów następuje raz dziennie, no po kursie odniesienia obliczanym przez giełdę. Więc przynajmniej raz dziennie taki certyfikat powinien być odświeżany przy założeniu, że nie ma jakiejkolwiek transakcji. No albo po każdej transakcji. Natomiast między tymi okresami faktycznie wycena podawana przez aplikację maklerską będzie, powiedzmy, że historyczna z momentu transakcji, która miała miejsce powiedzmy 2 godziny temu, a animator czy instrument bazowy już tak zmienił swoją wycenę, że animator no, musiał zmienić, dostosować wycenę certyfikatów, że one są albo wyżej, albo poniżej bieżącej wyceny. I to jest oczywiście jakiś niuans, na który trzeba zwrócić uwagę, natomiast no, trzeba pamiętać też, że dokonuje się transakcji po bieżących ofertach animatora, więc jeżeli obserwuje się też notowania animatora, no to można policzyć sobie tak naprawdę, jaka jest cena certyfikatów.
A wydaje mi się, że jeszcze nie poruszyliśmy jednej ważnej kwestii i na pewno ciekawej dla wielu inwestorów. Za jaką największą kwotę, tak? Jaka jest maksymalna kwota, za jaką można otworzyć pozycję na certyfikatach Turbo?
Tu trzeba spojrzeć na wielkość emisji, bo animator emitując certyfikaty określa w warunkach emisji, ile maksymalnie certyfikatów może sprzedać. Ten limit wynika no, trochę z płynności instrumentu bazowego, no bo nie można dać nielimitowanego dostępu do certyfikatów, no bo to oznaczałoby potencjalnie nielimitowane skupywanie instrumentu bazowego przez animatora. A to jest niedopuszczalne, bo animator ma śledzić kurs instrumentu bazowego, a nie go kreować. Więc trzeba spojrzeć na wielkość emisji. No jeżeli mówimy, że animator w jakimś certyfikacie wyemitował 10 tysięcy certyfikatów, no to 10 tysięcy sztuk razy bieżąca cena, no to oznacza maksymalną pozycję, jaką można zawrzeć. No żeby tak zejść na jakiś konkretniejszy przykład, no to w przypadku Wigu 20 chociażby, tam wyemitowaliśmy około 1 miliona certyfikatów, znaczy tam jest wyemitowanych 1 milion certyfikatów każdej serii. One są notowane między kilka złotych, tam poniżej złotówki, przyjmiemy 2 złote, więc jeżeli taki certyfikat byłby notowany po 2 złote, no to 2 złote razy 1 milion, 2 miliony złotych, to jest maksymalna wielkość pozycji w certyfikacie, jaką można otworzyć. No oczywiście na instrumencie bazowym będzie to więcej, no ale to już jakby wynika z dźwigni po prostu, prawda?
Już poinwestowaliśmy, emocje były, zarobiliśmy lub straciliśmy. Co się dzieje teraz z punktu widzenia rozliczeń podatkowych? Czy broker zawsze automatycznie rozlicza te wszystkie transakcje na certyfikatach ING Turbo w ramach PIT 8C?
Jeżeli mówimy o transakcjach kupna i sprzedaży na giełdzie, to jak najbardziej. Wszystkie podlegają standardowym warunkom wynikającym z prawa podatkowego, więc kupno, sprzedaż wchodzą jak najbardziej w PIT 8C. Niuans zaczyna się w momencie knockoutu i wypłaty wartości rezydualnej. No bo wypłata wartości rezydualnej nie jest bezpośrednio transakcją giełdową, więc tutaj istnieją dwie interpretacje przepisów podatkowych. Sprzeczne ze sobą, czyli albo jedna mówi o tym, że taka transakcja może być, czy powinna być wykazana w PIT 8C, druga, że nie może być wykazana w PIT 8C. No i tutaj, żeby sprawdzić, jakie biuro maklerskie ma u siebie interpretację tego konkretnego przypadku, no warto się zapytać swojego biura maklerskiego, jak to wygląda. Po więcej szczegółów tutaj odesłałbym na stronę ingturbo.pl/FAQ, Frequency Asked Questions, skrótem oczywiście, czyli pytania i odpowiedzi na naszej stronie w górnej belce. Tamten wątek poruszyliśmy. Więc jest to niuans, na który warto zwrócić uwagę. Natomiast przy zwykłym kupnie i sprzedaży i stosowaniu stop-lossów i wynikających z tych stop-lossów transakcji, tutaj żadnych problemów, niuansów nie powinno być.
Jeszcze jedno pytanie o gwarancję dla certyfikatów. Jak to wygląda? Czyli czy to są bezpieczne produkty takie od strony gwarancji emitenta?
To znaczy tak, no zawsze ryzyko emitenta istnieje. W przypadku upadłości INGNV, zakładając taki skrajny scenariusz, no to oczywiście trzeba się liczyć ze 100% stratą kapitału. Handlując na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, podlega się regulacjom polskim, chociażby ochrony środków w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Natomiast to same produkty takiej gwarancji jako takie nie mają. No jest to produkt mimo wszystko z dźwignią inwestycyjną podwyższonego ryzyka, więc zarówno w przypadku jedyna gwarancja, jaka jest, no to brak konieczności dopłaty jakichkolwiek środków. I to jest oczywiście zagwarantowane. Natomiast cała reszta no już wynika mocno z decyzji inwestycyjnej, bo trzeba pamiętać, że certyfikaty turbo są po prostu narzędziem do wykorzystania zmian cenowych instrumentu bazowego. I jako takie można, jak z młotkiem, no można wbić gwóźdź, wykorzystując go w słusznym celu, jak również no można się zranić, nie trafiając w ten gwóźdź. Więc no tutaj, tak jak powiedzieliśmy, miecz obusieczny działa w obie strony, natomiast no na pewno to, co INGNV gwarantuje, no to brak konieczności dopłaty jakichkolwiek środków. Reszta to już decyzje inwestycyjne każdego inwestora.
Dobrze, tu na koniec może zadam takie pytanie. Jaka jest w takim razie największa zaleta certyfikatów ING Turbo jako produktu inwestycyjnego, a jaka jest największa wada?
No to może faktycznie od tej zalety zacznę. Jest to produkt pozwalający trochę mniejszym kapitałem wykorzystać ruchy cenowe na rynku. I jeszcze, co ciekawe, można wykorzystać te certyfikaty na rachunkach IKEA. Co jest niemożliwe w przypadku kontraktów terminowych, więc jest to tak naprawdę jedyna możliwość wykorzystania z takiego produktu z dźwignią inwestycyjną do zwiększenia prędkości czy nadania prędkości turbo swoim inwestycjom emerytalnym na kontach maklerskich i KIDZE. Więc to myślę jest taka jedna z największych, jest to jeden z największych plusów. Z minusów, no oczywiście ryzyko jednak dla swoich pieniędzy, no bo to nie jest żaden produkt z gwarancją kapitału, można stracić 100% zainwestowanych pieniędzy, więc no, jest to produkt na pewno dla świadomych inwestorów, osób wiedzących, co robią i co chcą osiągnąć, w którym kierunku podążają, więc no, pod tym względem nie jest to produkt dla wszystkich i trzeba o tym pamiętać, więc tą wadą jest to, że to nie jest dla wszystkich, tak? No dla specyficznej grupy klientów, które wiedzą, co robią i które są świadome swoich działań na giełdzie.
Na tym kończymy dzisiejszy odcinek podcastu 21% rocznie. Moim gościem był Bartosz Sańpruch, przedstawiciel ING do spraw certyfikatów ING Turbo. Dzięki Bartoszu za chyba bardzo ciekawą, jak mi się wydaje, rozmowę.
Dziękuję Piotrze za zaproszenie, dziękuję Państwu za wysłuchanie. Mam nadzieję, że zobaczą Państwo, że jednak w pewnych sytuacjach warto te certyfikaty wykorzystać. A w razie czego zachęcam do kontaktu już ze mną, czy z nami na ingturbo.pl, ukośnik kontakt. No tam jesteśmy dostępni w razie pytań.
Życzymy wysokich zysków wszystkim inwestorom.
To już koniec podcastu 21% rocznie. Dziękujemy, że jesteś z nami. Oceń, skomentuj, udostępnij znajomym i napisz nam, co myślisz o podcaście. Czego ci zabrakło? Co ciebie interesuje? Jaki temat powinniśmy poruszyć? Pisz na adres podcast@strefainwestorów.pl. Pamiętaj też, że wszystkie opinie zawarte w podcaście mają charakter edukacyjny i nie stanowią rekomendacji zawarcia transakcji w rozumieniu ustępu 3 rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu artykułu 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Autorzy podcastu dołożyli wszelkich starań, aby zawarte w nim informacje były rzetelnie sprawdzone. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych powinieneś jednak wszystko sprawdzić sam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.